radiowo-internetowe studium biblijne.
Witamy Państwa w kolejnym odcinku radiowo-internetowego studium biblijnego, a dzisiejszy wykład poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda, wykład o tytule Najtrudniejsze karty Ewangelii. Okres Bożego Narodzenia mówi nam o przyjściu Chrystusa na ziemię. To czas radości, dobrych życzeń, to także czas Nowego Roku. U początku tego Nowego Roku życzymy wszystkim naszym słuchaczom dobrych natchnień Ducha Świętego. Życzymy mocy od Tego, który się dla nas w tajemnicy Betlejem narodził. Życzymy błogosławieństwa Bożego, zdrowia i pogody Ducha. Życzymy także wytrwałości w poznawaniu i zbliżaniu się do tajemnicy Słowa Bożego. Słowa, które, jak pisze święty Paweł w liście do Tymoteusza, jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.
Życzymy także świętości i gotowości na powtórne przyjście Jezusa na ziemię, bo to pierwsze dokonało się blisko 2000 lat temu. Przyjście w tajemnicy betlejemskiej groty, w tajemnicy wcielenia.
Święty Jan zapisze: Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
Wyrażenie słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas równie dobrze można odnieść do chwili zwiastowania, gdy słowo stało się ciałem i już wtedy pod sercem Maryi zamieszkało między nami. Ale rzeczywiście najczęściej fragment prologu Ewangelii świętego Jana łączy się z uroczystością Narodzenia Pańskiego.
Zapraszamy na stronę internetową naszego studium. Tam, w zakładce Lectio Divina, można przemedytować sobie ten tekst. Tekst prologu czwartej Ewangelii. Przemedytować w okresie Bożego Narodzenia tajemnicę Słowa, które dla nas stało się ciałem i zamieszkało między nami. A dziś pragniemy zastanowić się nad kolejnym fragmentem Ewangelii według świętego Łukasza, nad kolejnym trudnym zagadnieniem, jakim w pierwotnym Kościele była kwestia paruzji, powtórnego przyjścia Chrystusa. Dzisiejszy fragment z Ewangelii świętego Łukasza zachęca słuchaczy, zachęca też nas do czuwania, do gotowości na powtórne przyjście Chrystusa.
Trzeba pamiętać, że wspólnota pierwotnego Kościoła żyła w czasie szczególnym. Dokonało się już wcielenie, odkupienie. Żyło jeszcze niemało świadków wydarzeń pasyjnych, męki, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa. Czekano na paruzję, na powtórne przyjście Jezusa. Znamiennym jest tu 21 rozdział Ewangelii świętego Jana. Chcielibyśmy go zobaczyć, bo tam widać szczególnie mocno to oczekiwanie na powrót Chrystusa. Oto Piotr, który nad Jeziorem Galilejskim niejako powtórnie i ostatecznie usłyszał wyraźne Jezusowe pójdź za mną, zaraz po tej scenie, jak opisuje święty Jan, widząc idącego ucznia, którego Jezus miłował, pyta zmartwychwstałego: Panie, a co z tym będzie? Na to pytanie Jezus odpowiada Piotrowi: jeśli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty chodź, ty pójdź ze mną. Piotr był niezwykle ciekaw dalszych losów umiłowanego ucznia. Pan jednak wyraźnie poucza Piotra: Piotrze, nie zważaj na owego innego ucznia. Ty naśladuj mnie. Jednak stwierdzenie Jezusa, dobrze zapamiętane przez wspólnotę pierwotnego Kościoła: jeśli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, tobie cóż do tego? To stwierdzenie sprawiło, że jak zapisze sam Jan, rozeszła się wśród uczniów Chrystusa wieść, że uczeń ten nie umrze. Zaczęto wierzyć, że za życia Jana nastąpi powtórne przyjście Jezusa na ziemię. Rzecz jasna, dalej święty Jan tłumaczy, że Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, ale jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Jednak fragment ten wyraźnie potwierdza, że we wspólnocie pierwotnego Kościoła bardzo żywym było oczekiwanie na czas paruzji, na czas powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię.
Jezus w przekazie Ewangelii według świętego Marka, co powtarza także święty Mateusz i święty Łukasz, określając warunki naśladowania Go, iż trzeba się siebie zapierać, że trzeba brać swój krzyż, że trzeba Go naśladować, dodaje: zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Zapowiada wyraźnie swoje powtórne, bliskie przyjście. Mówiąc także o zburzeniu Jerozolimy, stwierdza: nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
Pierwsi uczniowie Mistrza z Nazaretu przeżywali swoisty niepokój, widząc, że Mistrz nie nadchodzi. Co więcej, niepokojono się także losem zmarłych. Listy świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan wyraźnie odnoszą się do tej kwestii. Jednak w sposób szczególny kwestią paruzji zajmuje się święty Łukasz. Można powiedzieć, że Ewangelia Łukasza to wskazanie dla chrześcijan, jak należy żyć, zachowując autentyczną postawę oczekiwania, w jakim sensie bez nadziei na bliski powrót Zbawiciela. Rzecz jasna, autor trzeciej Ewangelii nie eliminuje całkowicie oczekiwania na paruzję. Jednakże, widząc jej opóźnianie, podkreśla rolę i znaczenie chwili obecnej jako niezwykle ważnej w oczekiwaniu na spotkanie z Chrystusem, które tak naprawdę odbywa się w chwili śmierci człowieka. Analizując Ewangelię Łukasza, można odnieść wrażenie, że to nie koniec czasów, ale godzina śmierci będzie dla poszczególnych ludzi paruzją, czyli ostatecznym spotkaniem z Chrystusem. W chwili bowiem śmierci przychodzi do człowieka Chrystus, odbierając mu duszę, wprowadzając godnych do tego do swojego królestwa. To wejście do obiecanego królestwa dokonuje się po uprzednim sądzie, w czasie którego następuje spotkanie człowieka z Bogiem. Chrystus stwierdza, że Bóg ma moc po zabiciu wtrącić do piekła, czy też wprowadzić człowieka do królestwa. Wskazującym na karę potępienia, czy też wprowadzającym do królestwa zbawionych jest Bóg. W chwili śmierci Bóg będzie szukał, czy też żądał zdania sprawy z wyznaczonych zadań dla każdego człowieka. Bóg bowiem przychodzi w chwili śmierci, aby odebrać człowiekowi coś, co wcześniej mu ofiarował. Święty Łukasz rzecz jasna nie odrzuca paruzji, nie neguje prawdy o końcu świata i paruzji, aczkolwiek wskazuje, że Jezus nie będzie Zbawicielem przychodzącym dopiero kiedyś tam na końcu czasów. Poucza adresatów, że w chwili śmierci spotyka się człowiek z Chrystusem. Jezus jest Zbawicielem już w chwili śmierci. Nieodległa i niepewna przyszłość, ale godzina śmierci jest paruzją Chrystusa. Znamiennym jest, że większość pouczeń mówiących o śmierci w trzeciej Ewangelii zostaje włączona w ciąg nauk głoszonych przez Jezusa w drodze z Galilei do Jerozolimy. Ta droga, będąca wzorem dla uczniów, jest świadomym zdążaniem ku śmierci, która nastąpi w Jerozolimie. Poprzez takie ułożenie dziejów Jezusa jako drogi ku Jerozolimie, ku śmierci, święty Łukasz chce podkreślić, że każdy chrześcijanin winien żyć, trudzić się co dnia, pamiętając o własnej śmierci i następującym po niej sądzie. W tym trudzeniu, w tym zdążaniu na spotkanie z Mistrzem w tajemnicy naszej śmierci, niezwykle ważnym jest gotowość. Jezus zachęca swoich uczniów, by byli nieustannie gotowi na spotkanie z Nim. I dziś chcemy się wsłuchać w te właśnie trudne fragmenty Ewangelii świętego Łukasza, które zachęcają nas do czuwania, do gotowości na przyjście Pana.
W 12 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza czytamy: niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwający, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każe im zasiąść do stołu, a odchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy tak ich zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Ten fragment zachęcający do czujności, do oczekiwania na powrót Pana, znajduje się tylko w Ewangelii według świętego Łukasza. Wydaje się, że jest to fragment bardzo starej tradycji, sięgającej swoimi korzeniami Kościoła pierwotnego. Kościół opowiada swoim uczniom przypowieść, opowiadanie, którego celem jest przekazanie niezwykle ważnego pouczenia. Bądźcie gotowi na przyjście Syna Człowieczego. Pamiętać trzeba, że Jezus w swoim nauczaniu bardzo często posługiwał się przypowieściami, opowiadaniami mądrościowymi. Poprzez opowiadane historie pobudzał słuchaczy do myślenia, do zastanowienia się nad swoim postępowaniem, nad wiarą.
Przeczytany przed chwilą fragment rozpoczyna się od dwóch obrazów: przepasanych bioder i zapalonej pochodni.
Rzeczywiście, pouczenie wzywające do czujności i gotowości zaczyna się od dwóch symbolicznych obrazów. Jezus poleca uczniom, by ich biodra były przepasane. Trzeba pamiętać, że w starożytności nie szyto ubrań na miarę. Tuniki były obszerne, długie, luźne. Stąd też, gdy ktoś rozpoczynał pracę lub wybierał się w drogę, musiał przepasać biodra, by szata nie przeszkadzała mu, by nie krępowała jego ruchów. Pas zdejmowano na czas odpoczynku. A zatem Jezusowy nakaz przepasania bioder oznacza gotowość do wykonywania pracy, gotowość do pełnienia jakiegoś zadania, do trudzenia się. Uczeń Chrystusa ma być gotowy do trudzenia się. Uczeń Chrystusa ma przepasać biodra, to znaczy ma być gotowym do pracy, ma być gotowy, by wyruszyć na spotkanie z Panem. Jezus wzywa także słuchaczy, by mieli zapalone pochodnie, zapalone lampy. Użyte w tekście greckim wyrażenie oznacza pochodnie, ale też lampkę oliwną, kaganek. Rozpala się je, by rozproszyć ciemności nocy, by móc swobodnie poruszać się. Gasi się je, udając się na nocny spoczynek. A zatem zapalona lampa w przeczytanej przypowieści wzmacnia ten symbol przepasanych bioder i również ma na celu pobudzenie do gotowości oraz do czuwania, szczególnie nocą. Te dwa polecenia, niech będą wasze biodra przepasane i zapalone lampy, wprowadzają w przypowieść. Jezus wzywa swoich uczniów do przyjęcia postawy gotowości. Dalej zaś wyjaśnia, dlaczego mają tak czynić, jaki cel ma takie postępowanie.
Jezus stwierdza, iż przychodzący Pan każe oczekującym wiernym sługom zasiąść do stołu i On sam będzie im usługiwał. Dlaczego Pan ma usługiwać sługom?
Jezus mówi, że przychodzący Pan przepasze się, wiernie zaś oczekującą na Niego służbę posadzi przy stole i będzie im usługiwał. Zachowanie Pana jest rzeczywiście niezwykłe, niespotykane. Rzeczą naturalną byłoby bowiem raczej, gdyby Pan po powrocie z uczty sam zechciał odpocząć. Tymczasem w opowiadaniu Jezusa dzieje się inaczej. Rzecz jasna, dobrze rozumiemy, że chodzi tu o przychodzącego Pana, o Jezusa, który jest tu określony mianem Syna Człowieczego. Słudzy symbolizują uczniów. Pan Syna Człowieczego. Przyjście zaś Pana, powtórne przyjście Chrystusa. Czuwanie sług symbolizuje pełną gotowość uczniów na dzień przyjścia Chrystusa. Natomiast ta uczta symbolizuje nagrodę w życiu wiecznym. Obraz ten podkreśla niezwykłość tego, co będzie się działo po powrocie Chrystusa na ziemię, które to przyjście będzie całkowicie niespodziewane. Nagroda zaś dla czuwających będzie niezwykła i zaskakująca.
Również kolejny fragment traktujący o wiernym i niewiernym słudze wydaje łączyć się z kwestią oczekiwania na paruzję, powtórne przyjście Chrystusa na ziemię.
mając cały czas na względzie kwestię paruzji, powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię, święty Łukasz przekazuje kolejne opowiadanie Jezusa, w którym zostaje ponownie podkreślona konieczność wiernego czuwania.
Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie, powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem.
Sługę, który wypełnia powierzone mu zadania, Jezus nazywa błogosławionym, szczęśliwym. Otrzyma on od przychodzącego Pana nagrodę. Tego zaś, który będzie źle wypełniał powierzone mu zadania, surowo ukaże. Na owo ukaranie święty Łukasz używa greckiego terminu, który można tłumaczyć, no właśnie, jako wyciąć, jako ćwiartować. Niewątpliwie chodzi tu o niezwykle surową karę. Jezus wyraźnie w pouczeniu nie mówi o ćwiartowaniu, wycinaniu, ale mówi o odcięciu, w znaczeniu o oddzieleniu od wspólnoty. Zły i niegodny sługa zostanie odrzucony i umieszczony wśród niewiernych. Zostanie wyłączony ze wspólnoty szczęśliwych, zbawionych. Szczególnie jednak ciekawą jest sentencja kończąca całe to opowiadanie Jezusa. Posłuchajmy jej.
Rzekł Jezus: sługa, który zna wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego będą żądać.
Znamiennym jest, że wypowiedź ta znajduje się tylko w Ewangelii Łukasza. Jezus mówi o dwóch karach. Jeśli ktoś zna dobrze własne zadania, a nie wypełnia ich, zostanie surowiej ukarany. Jeśli zaś ktoś nie zna dobrze swoich obowiązków, a uczyni coś złego, ma wtedy mniejszą winę i wymierzona mu będzie kara łagodniejsza. A zatem jest tu mowa o słudze, który znał wolę swojego Pana, i jakimś innym słudze, który tej woli nie znał. Ukazane są także różne kary za postępowanie niezgodne z myślą Pana. Za niedopełnienie wyznaczonych obowiązków sługa ma otrzymać karę chłosty. Kara biczowania chłosty sługi, który wiedział, czego oczekuje od niego Pan, określone jest greckim terminem pollas. Można tłumaczyć jako ciężka, głęboka, ogromna, liczna, długa. Sługa zaś, który nie znał oczekiwań Pana, ma otrzymać chłostę małą, chłostę niewielką. Komentatorzy, analizując ten fragment, wskazują, że pierwszorzędnymi adresatami tego pouczenia, które podkreśla ważność oddanej służby i równocześnie zachęca do wiernego wypełniania praw Jezusowych, są Jego uczniowie. Natomiast nieznający słów Pana to ludzie prości, którzy nie mogli poznać i zrozumieć prawa Pana. Ostrzeżenie zatem jest skierowane do wszystkich uczniów oczekujących powrotu Pana. Bóg, który powierza coś człowiekowi i obdarza go zaufaniem, oczekuje od niego odpowiedzialności, właściwego postępowania. Stąd też w podsumowaniu pouczenia stwierdza: komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. W tekście tym jednak zwróćmy uwagę na jeszcze inną szczególną myśl. Pouczenie Jezusa o małej i wielkiej karze, chłoście, wydaje się być wskazaniem potwierdzającym, że istnieje kara, którą często zwykliśmy określać mianem kary czyśćca. Oto bowiem jest mowa o karze biczowania. Jeśli istnieje duża i mała chłosta, to można mówić o różnym czasie, czy też o różnej intensywności kar. Sugeruje to także skończoność tych kar. Chłosta nie będzie trwała wiecznie, tylko przez pewien określony czas. Każdy człowiek w zależności od winy otrzyma karę, która będzie trwała określony czas. Co więcej, Kara ta nie będzie odbywana po sądzie ostatecznym, gdyż po zakończeniu dziejów świata, po paruzji i sądzie ostatecznym, wszystko definitywnie skończy się. Będzie to definitywne zbawienie i potępienie. A zatem owa mała i wielka kara będzie wymierzana winnym zaraz po śmierci. Kara ta, mała czy też większa, zależąca od winy, będzie trwała pewien czas. Można zatem mówić o karze czyśćcowej, o karze, która będzie po śmierci trwała do jakiegoś czasu.
Opowiadanie mówiące o potrzebie gotowości każdego z nas na powtórne przyjście Pana nie kończy się jednak pouczeniem o mniejszej lub większej karze. Jezus bowiem udziela na koniec bardzo trudnego pouczenia. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej.
Jest to rzeczywiście kolejny trudny fragment. Jezus bowiem pyta, czy sądzicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Po czym sam odpowiada na to pytanie, mówiąc: nie. Przyszedłem dać rozłam. Trzeba jednak pamiętać, że we fragmencie tym Jezus wyjaśnia i charakteryzuje swoją misję. A zatem, nade wszystko Jezus uczy, że Jego przyjście przynosi ogień. W symbolice Starego Testamentu ogień wskazuje na obecność Boga i uzmysławia człowiekowi naturę Boga. Człowiek nie może ognia dotknąć ani nad nim zapanować. Stąd też ogień symbolizuje nietykalność i transcendencję Boga. Ogień także wyobraża oczyszczenie. W jego bowiem płomieniach spala się wszystko. Ogień niszczy wszystko, co jest nieczyste. Ogień pojawia się także w zapowiedziach sądu nad światem w dniu ostatecznym. Wtedy ogień zostanie użyty przez Boga do zniszczenia jego przeciwników. Zatem ogień, który Jezus przyszedł rzucić na ziemię, wskazuje przede wszystkim na działanie samego Boga. Bóg, który objawia się w znaku ognia, przychodzi w osobie Jezusa, aby poddać ludzi próbie, tak jak próbuje się złoto w tyglu. Ogień sądu Chrystusa dla jednych będzie miał działanie dobroczynne, dla innych zaś stanie się karą, oczyści i uszlachetni tych, którzy przyjmują Jezusa i żyją Jego słowem, spali natomiast tych, którzy umiłowali zło świata i nie chcą z niego się uwolnić.
Trudniejszym jeszcze wyrażeniem jest Jezusowe: czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam.
Rzeczywiście zdumiewa treść tego zdania. Starotestamentalni bowiem prorocy ukazywali czasy mesjańskie jako czasy pokoju między ludźmi, jako czas harmonii w świecie stworzeń. Stąd też prorok Izajasz nazywa Mesjasza księciem pokoju. Zaś prorok Zachariasz ogłasza, iż przychodzący Mesjasz ogłosi ludziom pokój. Również w Ewangeliach z osobą przychodzącego Zbawiciela łączono nastanie czasu pokoju. Aniołowie w dniu narodzenia Jezusa zwiastowali ludziom pokój. Pokój jest jedną z największych wartości zbawczych i stanowi owoc działalności Bożego Pomazańca, który ma przyjść na końcu czasów. Jezus wypełnia te starotestamentalne zapowiedzi i daje pokój. Również posyłanym przed sobą uczniom nakazuje nieść pokój. Z drugiej jednak strony, ludzie w różny sposób przyjmowali dobrą nowinę Jezusa. Byli również i tacy, którzy uznawali naukę mistrza za bluźnierstwo. Niektórzy czyhali na jego życie. A zatem głoszona przez Jezusa dobra nowina o Królestwie Bożym oraz o warunkach wejścia do niego rodziła wśród słuchaczy różne opinie, sprawiała podziały. Jezus jednak nie przyszedł po to, by w świecie ludziom zaprowadzić pokój tanim kosztem, głosząc obietnice, mrzonki niezgodne z wymogami Królestwa Bożego. Jezus wzywa do nawrócenia, piętnując zło i głosząc prawo miłości, bez czego nastanie sprawiedliwości i pokoju jest niemożliwe. Wielu jednak ludzi sprzeciwiało się i wciąż sprzeciwia się orędziu dobrej nowiny. W ten sposób powstają podziały. Podziały na tych, którzy pragną kroczyć drogą dobrej nowiny i tych, którzy tę dobrą nowinę odrzucają. Te podziały, jak wskazuje Jezus, będą dokonywać się nawet w najbliższej rodzinie, między rodzicami, dziećmi, między krewnymi. Sprawcą jednak tych podziałów nie jest Jezus, ale ludzie, którzy zajmują określone stanowisko wobec dobrej nowiny Mistrza z Nazaretu, wobec samego Jezusa. Prawdziwi uczniowie winni nade wszystko i mimo wszystko trwać w nauce Chrystusa, oczekując na Jego powrót. Jezus wie, że męka, śmierć i Jego zmartwychwstanie sprawią, że ogień Jego słowa i ogień sądu Bożego, które przyniósł na ziemię, że zapłonął. Każdy będzie mógł poznać dobrą nowinę. Wtedy jednak będzie trzeba zająć jednoznaczne stanowisko wobec tej nauki. Ewangelia stanie się przyczyną rozłamu. Jezus pragnie, by między ludźmi zapanowały pokój, prawda, dobro, miłość, ale także wie, że w wielu Ewangelia o Królestwie Bożym będzie budzić opór i sprzeciw. Jezus wie, że dobra nowina będzie przyczyną podziału na ludzi oddanych Mu i na Jego wrogów. Te rozłamy z powodu Jezusa nie będą miały miejsca dopiero w czasach eschatologicznych, ale są już teraz, w czasach Kościoła, dziś już trwają. Wciąż trwa czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. Wciąż każdy z nas dokonuje wyboru, czy być z Nim, wierzyć w Ewangelię, czy też nie.
I na koniec, jak zwykle, pytanie konkursowe. Czy we wskazaniach Jezusa odnoszących się do kwestii paruzji można wskazać myśl o czyśćcu? Odpowiedzi prosimy przesłać na adres mailowy studiumbiblijne@diecezja.tarnow.pl bądź też tradycyjną pocztą na adres Studium Biblijne, ulica Plac Katedralny 6, 33100 Tarnów. Na koniec jeszcze pragniemy zaprosić do naszego diecezjalnego wydawnictwa Biblos, którego nakładem ukazał się kolejny tom książki Poznając Biblię, trudne karty Pisma Świętego. Znajdziemy tam znacząco poszerzone wykłady, które w ubiegłym semestrze mogliśmy słuchać w ramach spotkań w naszym radiowo-internetowym studium biblijnym. Zapraszamy serdecznie do lektury trzeciej części książki Poznając Biblię. Zapraszamy do księgarni internetowej www.biblos.pl. Zapraszamy na spotkanie za tydzień.
Radiowo-internetowe studium biblijne.